Witalni witają Państwa Magdalena Mikołajczuk.
Dzień dobry.
Program Pierwszy Polskiego Radia. Piotr Kofta.
Dzień dobry.
I Małgorzata Szymankiewicz. Dziś mamy dla Państwa dwie polskie prozy.
Nie zupełnie.
A, wiedziałam, specjalnie czekałam na te reakcje, Piotrze. Pierwsza propozycja to Bóg Smolenda Leszka Libery. To jest polski profesor literatury romantycznej, który jednakowoż Bóg Smolendę napisał po niemiecku, a książka ukazuje się w przekładzie Sławy Lisieckiej. W czytelni w kwietniu omawialiśmy pierwszą część trylogii, która nazywała się Utopek. To były dziecięce losy Utopka. Dziecięce w tym sensie, że on rodził się do życia z wody.
I bo Utopek to jest taki
stwór wodny.
Twór wodny, duch wodny.
Zły duch.
Zły duch.
No nie, tutaj wcale nie jest,
ale
taki
no, tu jest zabawny, ale
no, a jest
złośliwy, w każdym
rozumiesz,
razie
nie jest zły.
My też jesteśmy czasami złośliwi, a nie znaczy, że jesteśmy źli.
Okej, okay, no może logiki. Lepiej powiedzieć złośliwy
tak,
duszek.
Więc jednak duszek, czyli tak jakoś próbujesz go oswoić tym duszkiem, a nie duchem. Tutaj, Piotrze, to twoje zastrzeżenie wyjaśniłam, bo to jest proza pisana po niemiecku, aczkolwiek osadzona po pierwsze w kulturze śląskiej, no ale wątki polskie, wiadomo, są dominujące. A druga propozycja to baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. To jest powieść Radka Raka. Ale za chwilę wrócimy do tego autora. Tymczasem spójrzmy na dzieje Bóg Smolendy. To jest druga część, jak już powiedziałam, powstającego tryptyku, bo ta trzecia część chyba powstaje. Nie mamy informacji. Kiedy czytaliśmy Utopka, to dowiedzieliśmy się, że autorka przekładu Sława Lisiecka namówiła autora Leszka Libery, aby napisał trzecią część.
Tak, bo druga wyszła w 2012 tak. roku oryginalnie.
Więc możemy oczekiwać tego trzeciego tomu. Nie wiemy, czy jest już pisany, czy może jest już napisany. W każdym razie, ponieważ to jest druga część, to są dalsze losy Bóg Smolendy po wojnie, po II wojnie światowej, lata 50. Jest tutaj wiele takich cudownych wydarzeń z życia tego naszego utopka. Cudownie odnaleziony Bóg Smolenda 7 lat po tym, jak wszyscy myśleli, że spalił się w swojej beczce po kiszonej kapuście, w której mieszkał. Tę opowieść znamy z pierwszej części utopka.
I teraz szuka mieszkania i znalazł specyficzne.
Szuka mieszkanie, tak.
Znalazł zamiast beczki, znalazł trumnę księcia Leszka Raciborskiego, wyrzucił szkielet tego biednego księcia i przywdział jego szaty. No
ale
i się
też
z nim
zaprzyjaźnił.
To są kapitalne momenty,
tak.
kiedy on z nim rozmawia albo
troszczy
przynosi mu książki,
tak.
żeby się
prowadzi
podkształcił.
Prowadzi jego edukację, tak, tego zdrajcy, jak go nazywa.
Ale przynosi mu Mein Kampf i co jeszcze? I Fausta.
Fausta Goethego. I nie, sam mówi, że nie zna. Poza Hitlerem, poza Mein Kampf to właściwie te
autorów
książki, które
zna,
się
tak
pojawiają, a sam je odnalazł, to nie bardzo.
Dobrze,
bardzo
słuchajcie,
zna.
Ale no, trzeba by może przypomnieć jakiś kontekst. Bo,
no dobrze, dziękujemy,
bo myślicie, rzuciliście się na główkę do basenu. Szczegóły akcji, szczegółami akcji. Ta książka jest tak specyficznie zbudowana, że w zasadzie można ją zacząć czytać od środka i też się będzie miało przyjemność.
I równie często się śmiać.
Tak. I poprzednia też była tak zbudowana. To jest zbudowane na zasadzie takiej bardzo spontanicznej gawędy w jakimś sensie. Tak? Bo chodzi o to, żeby ktoś gadał. Zresztą wyraźnie jakby zasada konstrukcyjna tej książki jest taka, że jeśli ktoś gada, dzieje się historia, popycha historię do przodu. I historię małą, jednostkową, i historię wielką, historię narodów, w której nieszczęśliwi Ślązacy się zagubili gdzieś pomiędzy tymi kołami zębatymi. Oczywiście rzecz ma miejsce w Raciborzu.
Tak, to jest miasto, to jest, w którym urodził się autor.
Tak, tak, to jest dosyć istotne, bo po prostu mapa Raciborza jest jednocześnie mapą tej książki. Jest to trochę Racibórz fantastyczny, ale generalnie wszystko się zgadza. Jest i ta rzeczka, jest i to jeziorko, jest i ten lasek, i ten pagórek, i ten zamek. Wszystko tam jest.
Tak.
I zakłady Rafako również. Podobnie jak pierwsza część, ta jest też utrzymana w tonie, który znamy z literatury, nazwijmy to takiego polsko-niemieckiego pogranicza. Po pierwsze znamy ją ze słynnej powieści Janosza Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny. Po drugie znamy tę poetykę z powieści Güntera Grassa. ta książka jakoś jest zapożyczona w tej tradycji, chociaż rzeczywiście powiedzmy, że jest zapożyczona twórczo. I jeszcze jedna istotna rzecz jest taka, że ona oczywiście, może tak, to, że została napisana po niemiecku dla niemieckiego czytelnika, ale jednocześnie z myślą o polskim czytelniku, jednocześnie w sposób bardzo osobliwy, przedstawiając pewne relacje polsko-niemiecko-śląskie, jest jakby pokłosiem tego usytuowania narratora.
Bo też powiedzmy, że Utopek jest Ślązakiem. To jest chyba Utopek, bardzo istotne, żeby
Utopek jest,
to
Utopek jest
podkreślić.
Śląskim Utopkiem, w przeciwieństwie do różnych innych Utopków, tak, które się nie liczą. W ogóle są nieważne. Śląskie Utopki są siłą, która na przykład zadecydowała o wyniku bitwy pod Grunwaldem, tak, jak się dowiaduje z tej książki.
Wszystko dzięki dzielnym Utopkom śląskim, które zjawiły się na polach pod Tannenbergiem i pomogły, to znaczy, wygrać.
Myślę sobie, że te książki Libery, które czytałem, czyli Utopek i Bóg Smolenda, one mają potencjał wywrotowy, w szczególności dla niemieckiego czytelnika.
Ja się właśnie zastanawiałam, jaka jest reakcja niemieckich czytelników i czy na tyle mają autoironii w sobie Niemcy, żeby to przełknąć bez problemu. Mhm. No na przykład takie zdania. Ledwie nastał pokój po wojnie, w czasie której tak sumiennie się wzajemnie zabijali, ujmując nam wiele pracy, opowiada Utopek, dzisiaj znowu nastają na siebie, jeżdżąc jak szaleni swoimi samochodami i zderzając się ze sobą. W pojedynkę, we dwójkę i w masowych karambolach. Preferują to ostatnie, bo Niemcy wszak zawsze lubili masową zagładę. Przykład. Ostre spojrzenie na historię.
Dobrze, że zwróciłaś na to uwagę, ponieważ Utopek jest zanurzony w historii. W historii Polski, Śląska i Niemiec. To wydaje
trochę
mi się, że
Czech.
Trochę też Czech, tak. Masz rację, Zaolzie tutaj się pojawia.
Nie znosi.
Ale właśnie, a propos Zaolzia.
Jak się na Ślązaka przystało.
Przepraszam, ale o Zaolziu muszę powiedzieć. No, jest taki wątek trzech facetów, takich chłopków, roztropków, którzy planują odbicie Zaolzia. Jak to ma wyglądać? Oni swoim kobietom każą, czy proszą je, żeby uszyły balon. I oni będą z tego balonu spuszczać najpierw granaty, a później bomby. I po prostu się tak przewija. Pewien czas siedzą, gadają, planują. To jest kapitalne. To taka a propos Zaolzia.
Budowa tego samolotu, który ma zbombardować, prawda?
Balonu.
Balonu.
Najpierw próbują zbudować
najpierw
samolot.
Samolot, tak, według projektu Leonardo da Vinci.
Tak. Powiedziałaś, że jest zanurzony Utopek w historii, ale jest też zanurzony Utopek w samym procesie opowiadania historii. I tutaj jest coś, czego nie było w pierwszej części, czyli w książce zatytułowanej Utopek, czyli autotematyzm się pojawia. Autotematyzm Utopka jako opowiadacza. Bo w pewnym momencie pojawiają się takie wtrącone uwagi czyjeś, nie wiadomo, czytelnika, krytyka oceniającego opowieść Utopka, który mu mówi, a zapomniałeś o tym wątku, wróć do niego, albo na przykład... O nie, odezwał się znajomy głos, tym razem nie z góry, tylko z dołu. Znowu historia z wyrywaniem zębów, to już było, nie można się tak powtarzać. I to jest, tak się zastanawiam, skąd pomysł autorowi na to przyszedł, czy jakichś zbyt złośliwych krytyków spotkał na swojej drodze pisarskiej, czy po prostu chciał wskazać, jak bardzo w tej książce ważne jest samoopowiadanie, tworzenie historii i to, że ona wcale nie musi być tak idealnie poukładana. Można gdzieś w bok na dłużej skręcić i niekoniecznie za chwilę wrócić do wątku głównego. Mm. To też jest bardzo ciekawe w tej książce.
Tak, myślę, że jeszcze coś jest ciekawego w związku z tą historią. Mianowicie, że tu nie ma jednej historii, tu są różne historie, które się ścierają ze sobą. Ślązacy w sposobie, w jaki Utopek o nich opowiada, oni są takimi ludźmi bez historii. Zawieszonymi w czasie, w takim maraźmie różnego rodzaju. Za co się nie wezmą, to im się po prostu w rękach rozpada. I potrafią tylko, jak tam było napisane, załatwiać się, że tak powiem, w ruinach zamkowych. To im świetnie wychodzi.
No, motyw fekalny jest.
Tak, tak. Natomiast chcę powiedzieć, że ten Śląsk ciągle od kogoś dostaje tę historię w takim darze, którego raczej się nie chce dostać. Czy to od Niemców, czy to od Polaków.
Mam stosowny fragment, jeśli pozwolisz. W naszej historii nie brakowało obław, zwanych również łapankami. Czesi robili obławy w XI i XII wieku. Porywali mężczyzn i kobiety, zostawiając osierocone dzieci. Historia mówi, że Czesi i Polacy są braćmi. Dawniej byli jeszcze Celtowie. I tutaj jakaś taka germańsko-celtycka opowieść.
Celtowie też nie są przedstawieni zbyt przyjaźnie.
Też nie. Później przybyli Holendrzy, również zwani Flamandami. Ci to dopiero urządzali obławy. Wytrzebili cały drób, ponieważ Flamand wierzy, że kogut rzuca urok na jego kobiety. I nagle zaczynają one znosić jajka i odczuwać wstręt do swoich mężczyzn.
Przy czym jeszcze... w tej powieści kobiety rzeczywiście mogłyby spokojnie znosić jajka. I by się nie zdziwił.
Tak, to prawda.
Po nich przyszli jeszcze inni obcy. Wśród nich byli Prusacy. Byli to szczególnie uciążliwi obcokrajowcy, ponieważ wprowadzili straszny porządek, a taki pruski porządek można potraktować jak swego rodzaju nieustanną obławę. Następnie, jak grom z jasnego nieba, pojawili się ubermensze ubrani na brunatno i czarno, łapali ludzi, których mieli na swoich listach, zamykali ich w obozach koncentracyjnych niedaleko nas, można było tam dojść pieszo, ale uskarżali się na kiepską wydajność unicestwiania w tych instytucjach, więc szkoda gadać o całej tej historii i trzeba o niej szybko zapomnieć. Potem przyszło wyzwolenie, które większość ludzi rozumiała jako obławę, to też uciekli i nazwali się wypędzonymi. Na koniec, po wielu wiekach, znów nastała u nas Polska i w rzeczy samej był to rozkwit obław. Wszystkim się dostaje. Dość długi fragment zacytowałam, mam tego świadomość, ale w nawiązaniu do tego, o czym ty, Piotrze, mówiłeś. Jeszcze jedno mnie zastanowiło w twoim rzucaniu nam kontekstu i robieniu dna tego basenu, do którego my z Magdą wskoczyłyśmy na główkę. Mówisz o tym, że to mogło być pisane ze świadomością o polskim czytelniku. Ja się trochę zastanawiam, czy było. Wiesz,
a może to... nawet, okej, okay, może źle to ująłem. Ta wrażliwość, z jaką to jest napisane, ona nie jest stricte ani niemiecka, ani polska, ani śląska.
Każda strona może się obrazić.
Każda strona może coś tu znaleźć ciekawego i może się obrazić. Ponieważ oczywiście koncepcja jest taka, że historia jest wrogiem człowieka. I nasz złośliwy duszek oczywiście występuje przeciw człowiekowi, tak, napędzając historię na różne sposoby. On lubi, jak się dzieją rzeczy okropne. Tak? Jemu to sprawia jakąś tam przyjemność. Jest, jak każdy pierwotny duch, jest po prostu amoralny. I po prostu lubi się bawić.
Tak, tylko że ta amoralność jest jednak jakoś uporządkowana. To jest, ja mam takie wrażenie, że w gruncie rzeczy on dąży do jakiegoś porządku świata, który nie jest porządkiem, który rozumieją ludzie. Tak sobie wyobrażam tę postać
można,
po lekturze.
Można i tak to rozumieć rzeczywiście. Jest to jakiś utopkowy porządek.
Język tej książki jest znakomity. Tłumaczenie pani Sławy Lisieckiej. To jest taki galop, prawda? To jest takie tempo. Nie ma tam żadnego momentu, gdzie by czuło się jakąś przeszkodę, prawda, w języku. Czasami tak jest, że się zatrzymujemy na jakimś zdaniu i jakoś ona nas uwiera. Tutaj nic z tych rzeczy. I ten ciąg skojarzeń, pomysłów, to wszystko jest niesłychanie wciągające i piękne po prostu. Więc nawet z powodu tylko samego języka warto tę książkę przeczytać, a to jest tylko jedna z zalet.
No. A tutaj, jeśli pozwolisz, to dodam do tego, że tak się czyta, bardzo właśnie w takim pędzie do tego stopnia, że rozdziały, na które podzielona jest książka, właściwie nie rozpoczynają się tak zwaną wielką literą.
Media zaraz się rozpoczynają.
Tak, to wszystko jest w toku, te cyfry łacińskie są jakoś wrzucane pomiędzy właśnie nawet nie zdania, ale w zdania są wrzucone, no bo tak, bo to musi płynąć, to jest galop.
Tak, do tego dodajmy taką surrealistyczną, a niekiedy nawet dadaistyczną wyobraźnię autora.
A propos wyobraźni, czy mogę jeden na końcu tylko fragmencik?
Bardzo proszę.
Właśnie jak
Picassie. Tak.
Absolutnie.
Nie
tak.
Był dobrym człowiekiem, ponadto kiepsko malował, wszystko niszczył tym swoim malowaniem, wskutek czego malarstwo na całym świecie straciło na znaczeniu. Malował kobiety z biustami na plecach, a mężczyzn z pulokami na głowach. To nie mogło się dobrze skończyć. To też świat od tego zgłupiał. Namalował także gołąbka pokoju, co w ogóle nie było dobrym pomysłem, ponieważ gołębie wcale nie mają pokojowego usposobienia. Wręcz przeciwnie, są to złośliwe ptaki, które srały na mnie, gdy jeszcze byłem dzieckiem i musiałem spać na strychu, gdzie te potwory również się gnieździły i były moimi dręczycielami. Więc trochę historii sztuki też tutaj jest.
Wszystko tu jest, historia literatury.
Wszystko.
I historia przez duże H, którą tą historię zaplątany jest Utopek, a bardzo by nie chciał. Polecamy lekturę Buxa Molendy, Leszka Libery w przekładzie Sławy Lisieckiej.
Bardzo, bardzo polecamy. Mhm.
W programie drugim Polskiego Radia Magdalena Mikołajczuk i Piotr Kofta. Czas na to, byśmy przeszli do rozmowy o baśni o wężowym sercu, albo w którym słowie o Jakubie Szeli, Radka Raka. Warto powiedzieć słowo o autorze, ponieważ autor z zawodu wyuczonego i wykonywanego jest weterynarzem. Pochodzi z Galicji, mieszkał przez lata w Dębicy na Podkarpaciu, a Dębica to jest miejsce, okolice Dębicy to jest miejsce akcji powieści, baśni o wężowym sercu właśnie.
I ma wspólnego to z książką Bóg Smolenda, że tam też, podobnie jak w książce Leszka Libery, jest połączenie baśniowości z brutalnymi realiami historycznymi, tyle tylko, że książka Radka Raka jest mniej humorystyczna.
Chociaż znaczy, zdarzają się też
ale okay. Zdarzają się, ale nie w tym, nie w takim nasyceniu.
Po prostu jest jakby kieruje nią inny pomysł. Przede wszystkim tak. Trzeba by zacząć od tytułu. Skoro jest to wtóre słowo o Jakubie Szeli, to musiało istnieć jakieś wcześniej słowo o Jakubie Szeli i istnieje.
Do którego się odwołuje autor. Tak, czy też jest, narrator tej
to
opowieści.
To jest słynny poemat w zasadzie Brunona Jasińskiego, tak, z lat 20., który był tak anarchistyczno-wywrotowy, że nie mógł się nawet w Polsce ukazać. Ukazał się w Paryżu i opowiadał historię rabacji galicyjskiej
z 1846
roku, tego buntu chłopskiego
i rzezi panów.
I rzezi panów z punktu widzenia tych, którzy tej rzezi dokonywali. Bo oczywiście wcześniej i tego, czego nas uczono w szkole, no, uczono nas historii pisanej przez zwycięzców, tak, w tym starciu, bo ta rabacja została spacyfikowana. Ale nie do końca została spacyfikowana, bo jej główny prowodyr, czyli Szela, przecież wcale tej rabacji nie zginął.
Tak, a w dodatku dostał majątek od Austriaków, no, w którym to majątku była, dożył jeszcze
no, bo to była
dekady chyba.
To była skomplikowana historia, w której się nakładały na siebie wymiary klasowy, narodowy, polityczny. Kto chce, może sobie o tym poczytać, bo książka...
Na końcu książki jest taki esej historyczny
jest
o rabacji.
Jest esej historyczny, tak. Natomiast książka Raka...
historyczną książką. Nie jest. Jakby ktoś tak sobie pomyślał.
Ona bazuje na tych wydarzeniach, natomiast podchodzi do nich dość luźno.
A jak byście to nazwali? Ja nienawidzę wciskania książek w jakieś szufladki, ale tutaj jednak się zastanawiałam. Jakieś fantazy historyczne?
Słuchaj, jest coś takiego jak fantazy historyczne.
Tak, ale czy ta książka do tej szufladki pasuje według was? Bo myślę, że akurat w tym przypadku tak oryginalnej prozy warto dać słuchaczom sygnał mniej więcej, w którym kierunku się wybieramy.
Na to mogłyby wskazywać inne teksty, które pisał Radek Rak dotąd. Zresztą on był nominowany do nagrody imienia Andrzeja Zajdla, więc to jest właśnie ta prowiniencja.
No tak, ale słuchajcie, niebezpiecznie. Niebezpiecznie jest wcisnąć tę książkę na półkę z fantastyką.
No właśnie, bo jak się wciska na taką półkę, to zabiera się czytelników autorowi.
Bo nie o to w niej chodzi. Generalnie, słuchajcie, jest tak, że w tej serii, w której się ta książka ukazała, ukazują się właśnie książki, które trudno zaszufladkować.
Mimo, że wydaje jej wydawnictwo specjalizujące się w fantastyce.
Więc prawdopodobnie można by powiedzieć, że jest to książka, która gdzieś jest na pograniczu gatunków. Trochę jest to ballada taka ludowa. Zresztą czujecie to tam w języku. Język, nazwijmy to, galicyjskiej prowincji służył autorowi jako podstawa budowania swojego słownika. Zresztą bardzo dobrze mu to wychodzi.
Tak, uważam, że to jest
wspaniałe napisane.
Takie wielkie pióro tutaj czuć.
I umie Radek Rak wytworzyć taką atmosferę niepewności, tajemniczości, jakiejś takiej grozy. To jest świetne. Poza tym wspaniała wyobraźnia. No, to, co tam się dzieje.
Leśne
tak,
duchy,
ale poczekaj,
węże.
Bo jeszcze nie chciałem kwalifikować tego.
Proszę
Albo
bardzo,
znowu on na
panie
background tutaj. Tak, że Magda musimy się uspokoić.
Tego go mamy tutaj. No.
Trochę to jest zbudowane jak, przynajmniej w pierwszej części, trochę jak western. Trochę jak opowieść o...
Janosiku.
Trochę o Janosiku, trochę o niewolnictwie. Takim rodem z południa Stanów Zjednoczonych.
Tak, z tymi brutalnymi scenami kar cielesnych na przykład.
Tak.
Zadawanych jest tutaj też... przez dziedzica, czy też poprzez swoich ludzi.
Jest tutaj też, że tak powiem, dalekim tyle książę i żebra.
Ta przemiana, tak.
Także,
tutaj oczywiście w baśniowy sposób jakoś pokazana, bo dokonuje się za pomocą nieziemskich mocy.
Ale trochę też ma to wszystko taki posmak szamański. Generalnie...
Ale równocześnie jest to powieść o dojrzewaniu też.
Słuchajcie, no jest
chociaż
to
dojrzewanie, jest to jest dojrzewanie do brutalności, ale tak, to jest powieść o dojrzewaniu moim zdaniem w pewnym sensie.
Prawdopodobnie również. Też, tak. Wydaje mi się, że tu jest dużo różności, ale to wszystko się w jakąś taką harmonijną całość układa, którą by można określić próbą zmitologizowania historii. Za pomocą środków dostępnych w współczesnej literaturze.
Nie chciałabym z tym dyskutować, ale jakoś wydaje mi się, że zmitologizowanie historii, można by to tak określić, zmitologizowaniem historii, jeżeli nie byłby tak bardzo rozbuchany ten baśniowy wręcz świat w tej książce, bo to jest coś więcej niż mitologizacja historii. Popatrzcie, tam przyroda, zwierzęta, to jest równorzędny bohater w stosunku do ludzi, prawda?
Te przemiany bohaterów.
Tak, ale wiesz, ale sama roślinność, która w pewnym momencie gdzieś się pojawia, symbolicznie.
Który zostaje w pewnym momencie lasem, tak? Uczy się lasu, tak. Chce być lasem, tak. Czy tam właściwie jest zaklęty w las.
Tak, ale metamorfozy to dosyć stary motyw jest w mitologii, prawda?
Pamiętasz, mówi, że to nowy?
Nie. Ale tylko... słuchajcie, mam wrażenie, że jesteśmy znowu w kręgu osób, które przeczytały książkę i dobrze się czują o niej rozmawiając, ale powiedzmy trochę o fabule tej powieści, bo myślę, że to akurat może być zachęta dla słuchacza, a mnie się wydaje, że warto zachęcić do lektury tej opowieści. Poznajemy młodego parobka Jakuba, który jest szabezgojem, czyli na usługach sierotą. No właściwie nie sierotą, on jest wygnany z domu za spalenie, takie to są legendy, spalił przez swoją nieuwagę część chałupy, ojciec go wygnał i znalazł schronienie u Żyda w karczmie, jest tym szabezgojem, czyli tym, który się zajmuje wszystkimi robotami, których Żydzi nie chcą, nie mogą z powodów religijnych wykonywać. I pewnego dnia podczas pracy na roli spotyka jakąś nimfę, o której nie wie, czy jest prawdziwa, zakochuje się, potem nimfa się materializuje, ale jest niewierną nimfą i ucieka, do dziedzica, by być jego nałożnicą.
A Jakub oddaje jej, dosłownie oddaje jej swoje serce. I ten motyw oddawania serca zresztą pojawia się parę razy.
Tak, dlatego, że też córka karczmarza Hana oddaje serce Jakubowi, ale dążę do tego, żeby powiedzieć o tym, że Jakub doznaje pewnej przemiany, to znaczy Jakub, który jest poniżany, upokarzany, w końcu próbuje...
Przez panów,
oczywiście, tak, no dziedzic tutaj się... No i dziedzic zabrał mu ukochaną kobietę, to też jest taki tutaj osobisty wątek zemsty, prawda? Na jakim świat stał od wieków też. Jakub doznaje przemiany i postanawia się mścić właściwie za pomocą innych duchów. Chce być panem, chce być tym, któremu oddaje się pokłon i który chce, i tutaj ta historia janosikowa, o której ty, Magdo, powiedziałaś, i chce pomagać galicyjskiej biedocie.
Tak to jest, tylko oczywiście autor w sposób bardzo bogaty to opowiada.
No tak, to absolutnie, tak. To jest kwieciste, gęste.
Kwieciste, gęste, dygresyjne na różne sposoby. Różne znakomite postaci na drugim i trzecim planie się pojawiają w tej książce również.
Jeszcze chciałabym ewentualnie o tym, gdzie się rodzi ta nienawiść. Ja jestem też po lekturze filmowej pod tytułem Joker i mam takie skojarzenie. Oczywiście ona nie jest po to, by usprawiedliwiać Shelley tutaj w tym wypadku, ale gdzie się rodzi bunt i nienawiść z upokorzenia.
Trzeba powiedzieć, że autor tutaj dokonuje takiej przewrotki fabularnej w tej powieści, która mu pozwala bardzo ciekawie opowiedzieć o tej rozterce moralnej, nazwijmy to. Czy agresja w słusznej sprawie, agresja w formie zemsty za upokorzenia jest usprawiedliwiona. Oczywiście, słuchajcie, no ta książka się wpisuje w taki nurt obecny w polskim życiu intelektualnym, powiedzmy, od jakiegoś czasu, takiego odkłamywania historii ludowej. Czy to na poziomie eseistyki, czy to na poziomie literatury, czy na poziomie muzyki, na przykład te pieśni chłopskie, na przykład buntownicze, nagrywane przez różnych artystów. Oczywiście chodzi o to, że historia ludowa, historia chłopska jest historią 95% Polaków, tak?
Chociaż nie wszyscy chcą o tym pamiętać.
Tak, natomiast tę historię obowiązującą, historię dominującą pisali ci, którzy się wywodzili zawsze ze szlacheckich elit, a którzy przez setki lat korzystali z niewolniczej pracy chłopów. I na tym tle ta książka oczywiście może nie wyróżnia się konceptem takim, że odkrywa nam jakieś głębokie prawdy o ciężkiej doli chłopstwa, no bo to wiemy. Tak, natomiast niewątpliwie wyróżnia się konceptem fabularnym, sposobem rozegrania tego konfliktu moralnego i niewiarygodną wprost sprawnością językową autora.
To trzeba podkreślić.
Tak, znaczy ja bym sobie życzył, żeby ta książka została zauważona w tak zwanym mainstreamie. Oczywiście ja sobie mogę życzyć, mogę mieć pobożne życzenia rozmaite i mam je. Natomiast bardzo by mi było szkoda, gdyby ze względu na pewne zaszufladkowanie na rynku wydawniczym ta książka się nie przebiła do mainstreamu. Też zasługuje na
tak,
to.
Tak, też miałam tę myśl, bo rzeczywiście samo wydawnictwo, tak jak już powiedziałam, specjalizuje się w fantastyce i z takim pewnym oporem sięgałam. Ja i tutaj już skoro my, którzy zawodowo czytamy książki, ja się przyznaję do tego oporu w tym sensie, że nie wiedziałam, czego oczekiwać.
Ale oporu przed czym?
Wiesz, no przed szufladką fantastyka, której ja jakoś jako czytelnik...
A ja lubię.
No to ty tak, a ja miałam właśnie zupełnie inaczej.
Ale więc... masz rację, że te światy fantastyki i mainstreamu rzadko kiedy się spotykają.
Tak. Ja się przyznaję do tych uprzedzeń, które są niesprawiedliwe, a książka sprawiła mi ogromną przyjemność, po prostu czytelniczą też.
Tak, a Galicjanie to już powinni Radka raka na rękach nosić.
Może noszą, może nie wiemy.
Bo buduje im po prostu od nowa taką wspaniałą legendę.
Mnie jeszcze zainteresowało w tej książce to, jak ta opowieść jest snuta, bo narrator właściwie podważa tę opowieść niejednokrotnie. To jest oczywiście znany wytrych, ale tutaj to mam wrażenie nabiera jakichś dodatkowych wartości, dlatego że to jest właśnie tak, jak Piotrze powiedziałeś, historia, którą opowiadali panowie. Nie opowiadał tej opowieści żaden z chłopów, a tutaj są czasem takie motywy, a tak jak opowiadała jakaś tam, nie pamiętam imienia, no Maryjka czy ktokolwiek inny, ale może nie należy jej wierzyć. To jest właśnie dopuszczenie tych wielu głosów, które dotąd nie były słyszane.
No tak, no bo słuchajcie, no, panowie byli piśmienni, a chłopi nie. W związku z tym ta opowieść jest zbudowana na zasadzie wieści gminnej, bo tak się rozprzestrzeniały wiadomości w świecie tej wsi, tak? Od targu do targu, od spotkania w karczmie do spotkania w karczmie, ktoś komuś coś powiedział, jakaś pogłoska poszła w świat i struktura tej książki oddaje właśnie taki świat opowieści gminnej. Bardzo zresztą sprawnie.
Baśnie o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli to powieść Radka Raka, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy do lektury w zimne wieczory, bo takie się zbliżają.
Gorąca lektura w zimne wieczory.
Tak, gorąca lektura w zimne wieczory. Magdalena Mikołajczuk.
Dziękuję.
Piotr Kofta.
Dziękuję.
I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.